Najpierw to była modlitwa miejscowych ludzi. Przybywały pobożne kobiety z innych parafii, z Dobrzyniewa, z Doylit. Nocne czuwania. Nieraz to były dwie, trzy, czasami więcej. Natomiast głównym takim odpowiedzialnym pionem kobiety z instytutu. Wybrały przełożoną i ona była długi czas przełożoną, ale dziwne. Zmarła na korytarzyku przed kaplicą.
Codziennie mijamy domy, bloki, muzea czy kościoły. Każdy budynek skrywa jakąś historię. Mnie zaciekawiły wspomnienia o kaplicach adoracji. Kaplica Ciszy. Reportaż Urszuli Kropiwnickiej.
Wieczysta adoracja w kaplicy ma miejsce od 20 listopada 1994 roku, także przez tyle lat do dzisiaj. Ludzie tutaj nieustannie się modlą, jak ta kaplica została otwarta jako druga w Polsce. Po warszawskiej kaplicy, właśnie wieczystej adoracji, utworzonej w 1987 roku w parafii świętego Józefa Oblubieńca w Warszawie. Także powinniśmy być z tego dumni i warto przywołać historię.
Kto przychodził, miał i różaniec. Pismo Święte było kilka egzemplarzy do wykorzystania w kaplicy i ludzie się modlili. Czasami zdarzało się, nocowali, jak to mówią, i bezdomni. Pamiętam, przychodzę, proszę księdze, jakaś babcia. Nie wiemy kto co, nie możemy się dogadać. Ona przyszła, tam na ławeczkę się położyła, przysnęła, przespała się.
Ja jestem byłym parafianinem, urodziłem się tutaj i mieszkałem wraz z rodziną na dzielnicy Skorupy. Angażowałem się w życie parafialne. Kiedy zbliżał się jubileusz parafii Ducha Świętego w Białymstoku, ksiądz proboszcz Józef Wiśniewski zwrócił się do mnie z prośbą jako historyka o napisanie monografii poświęconej parafii. I udało mi się zebrać w ciągu roku, przygotowując tę publikację.
Mając już 70 parę lat, to już jest trudno pamiętać wszystko naraz. Aha, tutaj jest moje wejście, prowadzenie. 11 kwiecień 1999. Wtedy zostałem proboszczem przeniesiony z parafii w Suchowoli świętego Piotra i Pawła. I od tego czasu opiekowałem się tą parafią przez 20, można powiedzieć, lat i z małymi groszami. 56 strona, no to byśmy wędrowali. Mam już i ja. Kaplica Męczenników Polskich. Oficjalny tytuł urzędowy. Nazywała się później Kaplicą Wieczystej Adoracji. Przy budowie i aranżacji wystroju brali udział artysta rzeźbiarz z Supraśla Stanisław Wakuliński. Wykonał wszystkie prace drewniane oraz parafianin Wiesław Kisielewski zrealizował wszystkie prace kamieniarskie. Fundatorami wystroju kaplicy byli parafianie Marianna i Eugeniusz Malicy oraz Stefania Hasse z USA.
Lubię Najświętszy Sakrament, no. A gdzie byłam, to jeździłam po adoracjach. W każdą sobotę byłam na adoracji. Ja byłam za granicą, no New Jersey, na Greenport, wszędzie jeździła. Tu przyszła, mieszkanie kupiłam. Ja jestem od dziecka uduchowiona i nigdy nie opuściłam Komunii Świętej. Msza była to z Komunią Świętą. Mam 83 rok. Ja Boga ukochała i Bóg mnie może pierwszy ukochał. Ja za to Bogu dziękuję, jak dzień, tak noc. A jestem już 35 lat wdowo. Mieszkam sama jedna, już tyle lat. że jest dobrze. Dobrze, bo mam Pana Jezusa blisko. Później przychodzę, no bo ja dzieciakiem była, to chodziła do Pana Jezusa, tam całą noc siedziała.
W skrócie mówiąc, to z miłości. Przychodzę tak, żeby poznać Pana Boga, bo jak się z kimś jest, to można Go poznać. A jak się kogoś pozna, to można pokochać. Jak się pokocha, to chce się Go naśladować. Ja tu przychodzę akurat zawsze w czwartki o 23:00 i jestem do 24:00. Bo jak kiedyś sobie przeczytałam, że Pan Jezus prosił Marię Małgorzatę Alacoque, żeby właśnie w tej godzinie z czwartku na piątek, żeby być z Nim. Wtedy to się pospali apostołowie. Wtedy ich prosił, żeby byli z nimi w Ogrójcu, oni się pospali. To ja tak czasem się chcę spać, ale tak jak sobie to przypomnę, to już tak właśnie mówię, że już biegnę, będę czuwać.
Momentem ubogacającym kaplicę męczenników polskich tutaj przy Kościele Ducha Świętego było wyświęcenie samej kaplicy przez arcybiskupa Stanisława Szymeckiego. Też wtedy poświęcił tą główną tablicę pamiątkową, przy której się znajdujemy. Mamy następującą inskrypcję. Pamięci pomordowanych, zamęczonych i zmarłych w więzieniach i łagrach sowieckich, w tajgach i stepach syberyjskich, w wiecznej zmarzlinie nieludzkiej ziemi. Niech im straszne godziny konania wynagrodzi pamięć żyjących. U Pana jest ich zapłata. Sybiracy 1993. Kazanie tutaj wygłosił ksiądz dr Stanisław Piotrowski. Powiedział wtedy o tej kaplicy. Kaplica, w której się znajdujemy, to dar Bożej opatrzności i dar szczodrego proboszczowskiego serca. Mury świątyni jeszcze stoją otworem, przez które widać niebo. Jeszcze nie strzelają w górę wieżyce kościoła, a tu za chwilę zostanie złożona pierwsza ofiara eucharystyczna. W niej Chrystus od dziś będzie miał swoje mieszkanie. Tu będzie głoszone Jego słowo. Tu wy, Sybiracy, którzyście znosili głód na nieludzkiej ziemi, zbierając po kryjomu ziarna, będziecie karmieni Chrystusowym chlebem.
Proboszcz, nie wiem czy obecny, ale chyba też, miał swoją kapliczkę w tej kaplicy. Był taki, jak się wchodziło od strony kancelarii, na górze taka wnęka, ona była w głębi. To był tak zwany balkonik proboszcza. Ja tam przychodziłem, miałem swój klucz, otwierałem, siadałem w klęcznik. Nikt nie wiedział, że tam proboszcz się modli. Czasami nawet, jak to mówią, pozwalałem łaskawie innym księżom, jak chcieli. Taki ksiądz Wacław świętej pamięci, Hilmon, ty daj klucz, ja chcę tam pójść, proszę. Mówię, no. Więc ona służyła i dla księży, ale przede wszystkim ludzie przychodzili z zewnątrz. Takie zwrócenie się do kogoś, który nic nie mówi, prawda, tak jak ksiądz na ambonie. I to czasami szybciej trafia i głębiej, aniżeli czasami nasze kazania. Bo kazanie niewyraźnie krzyczy, szepcze. A tu ja, on. Ja mówię. A on nic, nie odzywa się. Odzywa się w głowie, w sercu i wtedy ludzie pokornieją, stają się lepsi i tu właśnie ta sfera duchowa odradza się w ludziach na takich adoracjach.
I intencje? Kiedyś były, a teraz właściwie nie ma intencji, jest po prostu przebywanie z Panem Jezusem. Takich kilka miałam adoracji, które zapadły w serce, dlatego że coś usłyszałam w swoim sercu, co Pan Jezus chciał mi powiedzieć. To są takie szczególne momenty i zazwyczaj jest to niespodziewanie, kiedy w ogóle nie oczekuję tego, kiedy zupełnie jestem zmęczona albo w ogóle nie koncentruję się na tym. I wtedy właśnie czasem Pan Jezus coś tam mówi, to znaczy nie słychać głosu, ale słuchać w sercu jakieś formy pocieszenia, wyjaśnienia czegoś. To są takie adoracje, a tak każda jest inna tak naprawdę. Tutaj można spać, a Pan Jezus przemienia serce. I człowiek wychodzi inny, wyciszony. Tak naprawdę Pan Jezus uczy tu miłości.
Ówczesny ksiądz proboszcz Stanisław Andrukiewicz był wielkim patriotą, nie ulega wątpliwości. Natomiast miał też przyjaciela, którego wielokrotnie tutaj zapraszał do parafii Ducha Świętego w Białymstoku, księdza doktora świętej pamięci Stanisława Piotrowskiego. I właściwie to z inicjatywy księdza doktora zostały sprowadzone po raz pierwszy do Białegostoku prochy zamordowanych Polaków w Katyniu, Ostaszkowie, Starobielsku. I właśnie to się wydarzyło w październiku 1989 roku. Uroczystości miały miejsce w białostockiej katedrze i jedna z tych urn z prochami tych zamordowanych żołnierzy została umieszczona w białostockiej kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia, a druga urna została wtedy umieszczona na cmentarzu wojskowym w Zwierzyńcu. I co się wydarzyło? 12 listopada, znamy datę dokładną, 1989 roku, dzieci z parafii Ducha Świętego na dzielnicy Skorupy przy przydrożnym krzyżu na zbiegu ulic Warmińskiej i Wołyńskiej odnalazły jedną z urn, właśnie która zaginęła, a znajdowała się na cmentarzu wojskowym w Zwierzyńcu. Drugim momentem ważnym dla parafian tutejszego kościoła było przywiezienie do Białegostoku wiernej kopii wizerunku Matki Bożej Kozielskiej. Został wykonany przez żołnierzy, przez jeńców wojennych w obozie w Kozielsku, tak, i trafił do Londynu wraz z żołnierzami drugiego Korpusu Polskiego, gdzie walczyli pod Monte Cassino. I tutaj dzisiaj kopia tego wizerunku Matki Boskiej Kozielskiej się znajduje.
Najpierw to była modlitwa miejscowych ludzi. Przybywały pobożne kobiety z innych parafii, z Dobrzyniewa, z Doilit. Nocne czuwania. Nieraz to były dwie, trzy, czasami więcej. Natomiast głównym takim odpowiedzialnym pionem kobiety z instytutu. Wybrały przełożoną i ona była od długi czas przełożoną, ale dziwne. Zmarła na korytarzyku przed kaplicą. Poczuła się źle. Jeszcze do dzisiaj pamiętam, siedziałem w kancelarii, jakiś tam rumor na zewnątrz. Tam kobiety ją zobaczyły, że ona padła. Udzieliłem rozgrzeszenia. Ona jeszcze żyła, ale już, jak to mówią, z tamtego świata. Dosłownie działo się w sekundach. Zadecydowały o wyborze nowej przełożonej i ona jest do dzisiaj.
Anna Murza to była pierwsza przełożona Instytutu. Zmarła 10 lat po założeniu Instytutu Apostolstwa Jezusa Eucharystycznego, gdzie bardzo pomagała i wspierała. To był trzeci dzień naszych rekolekcji. My raz w roku, właśnie w listopadzie, mamy rekolekcje trzydniowe i później odnawiamy oddanie się Panu Jezusowi. I tu podczas trzeciego dnia Pan Bóg powołał ją do siebie, żeby adorowała pewnie.
Jeden z ówczesnych wikariuszy parafii Ducha Świętego, ksiądz Romuald Kułak, wraz z sybirakami podczas pielgrzymki do Włoch nawiedził również Monte Cassino i tam właśnie została pobrana urna z ziemią z mogił poległych żołnierzy, którzy zginęli pod Monte Cassino. I tutaj w kaplicy męczenników polskich się również znalazła. Cofnę się troszeczkę chronologicznie. W 1992 roku parafia Ducha Świętego gościła księdza pułkownika prałata Jerzego Syrejczyka, wikariusza generalnego biskupa Polowego Wojska Polskiego, który przywiózł do kaplicy męczenników polskich prochy zamordowanych Polaków w Charkowie Miednoje. I one też tutaj niespodziewanie znalazły się w kaplicy, więc jest to kolejna urna.
Zwyczajni członkowie Instytutu, gdzie było ich 13, oni pieczę trzymali nad tym wszystkim, żeby ta adoracja trwała 24 godziny na dobę. Dużo modliłam się, bo syn z synową mieli problem z zajściem w ciążę. To ja już i na różańcu, i właśnie przed Najświętszym Sakramentem naszej kaplicy, ale i wyjeżdżałam. To był mój cel, żeby modlić się za nich, żeby Pan Bóg obdarzył ich jeszcze przynajmniej jednym potomstwem. O, tu się zaraz rozpłaczę. Doczekałam się tego. Po 9 latach synowa urodziła córeczkę. Bardzo jestem zadowolona i naprawdę dziękuję za każdym razem Panu Bogu i Jezusowi.
To się chyba tak zaczęło jakiś rok temu, kiedy nas zamknęli, kiedy zaczęły się te wszystkie lockdowny. Wtedy ta potrzeba adoracji stała się mocniejsza. Praktycznie codziennie byłam na adoracji. Teraz jest to trochę rzadziej, ale przynajmniej raz w tygodniu jestem. To jest rzeczywiście dla mnie taki moment wytchnienia, kiedy biegnie się z pracy do domu, potem do drugiej pracy. To rzeczywiście to jest taki czas, kiedy przy Najświętszym Sakramencie można sobie usiąść i na chwilę chociaż oderwać się i zapomnieć o tej całej gonitwie. Więc najczęściej jest to cisza i rzeczywiście też Jezus bardzo mocno wlewa w tym czasie w moje serce pokój. Porządkuje te wszystkie sprawy, które się dzieją w ciągu dnia, umacnia, prowadzi. Przychodzę po prostu do Niego i mówię: Jezu, dobrze, mam pół godziny i chcę te pół godziny pobyć z Tobą, ale kiedy rzeczywiście nie muszę tego czasu jakoś liczyć, to sobie po prostu siedzę wtedy, ile chcę. Zapadam się w tym spotkaniu z Panem Bogiem. Nie wiemy, jak to się dzieje, nie jesteśmy w stanie tego objąć rozumem, że w tym kawałku chleba jest prawdziwy Chrystus. I tak naprawdę to jest tak, że przed tajemnicą to możemy tylko klęknąć i kontemplować.
Czasem się tak zatopię, że niby przychodzę tylko na godzinę, a siedzę 3 godziny. Nie wiem, kiedy ten czas leci, jest mi tak dobrze, tak błogo. Gdyby nie to, że dzieci w domu małe, no to myślę, że częściej bym mogła zostawać. Mogę się podzielić też takim doświadczeniem, że zostałam uzdrowiona na adoracji. Nic szczególnego, siedziałam, wpatrywałam się w hostię. Poczułam taką siłę, która przechodziła przez moją klatkę piersiową, przez gardło. Ja zostałam uzdrowiona z przewlekłego bólu gardła, które gdzieś już miałam od paru lat. Przez to, że właśnie często chorowałam na anginę, to już się do tego bólu przyzwyczaiłam. No i po tej adoracji ból mi odszedł.
Nowy proboszcz dużo zrobił zmian. Ta kaplica, no rzeczywiście ona wymagała remontu. W tamtym roku, jak się zaczęło, to ksiądz proboszcz zrobił ogrzewanie podłogowe. Nie będziemy marzły w nocy w nogi. Teraz będzie miała zupełnie inny wystrój. Będzie tylko tabernakulum i Najświętszy Sakrament. Ołtarza już nie będzie, chyba zostanie w dolnym kościele. Te prochy i te tablice sybiraków. A tu będzie właśnie cicha adoracja. Byłam zaskoczona, ja mówię, matko, a przecież tu nie było nigdy witraży w tych drzwiach wejściowych do dolnego kościoła, a tu że witraże.
Dokładnie od 13 października rozpoczęliśmy tutaj prace remontowe, ale przedtem były różne konsultacje, jak zagospodarować dobrze tą przestrzeń i jak ulepszyć to pomieszczenie, które przeznaczone jest na modlitwę, na adorację. Gruntowny remont był wymagany. Myśleliśmy przenieść kaplicę do innego miejsca, były koncepcje, rozmowy też z architektem, rozdzielenia funkcji kaplicy pamięci męczenników z kaplicą adoracji. Te dwie funkcje były połączone i udało się to zrobić, przenosząc wszystkie elementy do dolnego kościoła, który jest w pobliżu Muzeum Sybiraków i tam właściwie wszystkie te rzeczy są w tej chwili umieszczone, a tutaj będzie tylko kaplica wieczystej adoracji. Wejście będzie teraz od tyłu, nowe witraże, wiatrołap, konfesjonał, tak w zamyśle architekta, szklane z jakiegoś takiego artystycznego szkła. Zobaczymy, jak to finansowo uda się zrealizować.
Wie pani co, ja powiem pani tak, że na początku ludzie się burzyli i byli niezadowoleni. Ja sama też, bo to jednak tradycja, ale myślę, że... Może dobrze, bo tam już będzie droga krzyżowa i dolny kościół będzie, tak myślę, miejscem historycznym.
To miejsce jest jeszcze bardziej odpowiednie, bo w dolnym kościele te elementy są bardziej widoczne. Myślę, że są bardziej uszanowane. W pobliżu też są tak zwanej obwodnicy dolnego kościoła, gdzie jest cała też część muzealna i wystawiennicza wiążąca się z przestrzenią Sybiraków. Balkonik jest, ale został zamurowany. Księża teraz będą mieli dostęp tutaj bezpośrednio, schodząc klatką schodową do kaplicy. To pomieszczenie stało się miejscem technicznym.
Otrzymałam wiadomość. Kaplicę zaprojektowało małżeństwo. Może cię zaciekawi. Po kilku rozmowach telefonicznych umówiłam spotkanie.
Przepraszam, pan do kaplicy? Pan do kaplicy?
Tak.
Pan Antoni?
Tak.
Pan pomodlić się idzie?
Tak, idę się pomodlić też, tak.
Często pan tu bywa?
Teraz rzadko, ponieważ mieszkam już na wsi, ale staram się. Ksiądz proboszcz nalegał, żeby to był obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. Ten obraz ma taką cechę, Matka Boża jest sama bez Pana Jezusa, ale ona ma tak ręce ułożone, skrzyżowane na piersiach, że idealnie się nadawało na, jakby trzymała Pana Jezusa w monstrancji, w ołtarzu, i żeśmy w tym kierunku poszli.
Rodzina Sidzów, którzy potrafią wykonywać piękne rzeczy w metalu, też dzięki ich życzliwości, zaangażowaniu i takiej dobroczynności ta kaplica też powstała. Jako projektant pan Antoni, żona Ewa potrafili być uważni na te uwagi nasze, ale też i swoje wnosić, i z tego to się wspólnie rodziły pomysły.
I Matka Boża na szkle wygrawerowana, monstrancja, Pan Jezus jest bardzo widoczny. Walczyliśmy z tym to pół roku gdzieś tak, no nie?
Wrzesień?
Projektu.
Projektu
to tak. Samego rysowania.
Projektu to.
Tylko czas po godzinach, czy nawet niedzielami, bo to traktowaliśmy jako również formę modlitwy, bo nie uważaliśmy, że to jest praca zarobkowa, tylko wdzięczność Panu Bogu za to, czym obdarował nas przez nasze wspólne 30 lat małżeństwa, wspaniałe dzieci mamy.
Wspierałam go w tym, bo wiele rzeczy tutaj nie zrobiłam, ale byłam taką pomocą, mówiłam, czy się podoba, czy się nie podoba.
Ogromną takim pomocą była i właśnie tak wspierała, nie krzyczała na mnie, gdzie w niedzielę nawet rysowałem. Także bo, piękny czas dla nas wspólny, bardzo piękny czas.
Często korzystam z tego i jestem bardzo wdzięczna, że to powstało.
Potrzeby to ludzie zgłaszali już od początku, chcąc organizować adorację. Taką bezpośrednią inspiracją to był artykuł na temat kaplicy adoracji w Niepokalanowie. Maksymilian Maria Kolbe w 1934 roku, będąc w Japonii, napisał list, w którym zawarł swoje pragnienia dotyczące właśnie tejże kaplicy w Bazylice w Niepokalanowie. To jest właśnie ten artykuł, nawet własnoręczne pismo ojca Kolbego, kiedy z tej troski o kształt bazyliki, która tam powstawała przed wojną, i po tylu latach ten list odnaleziono i to była inspiracja bezpośrednia dla Niepokalanowa. Pomyślałem sobie, że skoro Kolbe tak bardzo chciał tej kaplicy u siebie, to my w swoim kościele również pod jego wezwaniem taką kaplicę możemy zrobić. Ludzie proszą, a tutaj możliwości tych sal jest dość sporo. Wybraliśmy taką salę przy wejściu do kościoła i praktycznie własnymi siłami parafian to zrobiliśmy. W styczniu ten artykuł przeczytałem, a już w grudniu kaplica była gotowa do poświęcenia. Czas niedługi od pomysłu do realizacji. Taka kaplica, myślę, ładna i ławki dość wygodne. Tam zawsze jest rozłożona literatura religijna, można sobie poczytać, jest ciepło. Od 7 do 21 jest funkcjonująca ta kaplica. Dużo ludzi korzysta, także znamienne, że i młodzi też przychodzą. Niektórzy wręcz mają w rytmie swojego dnia, tygodnia wpisane adoracje właśnie tej naszej kaplicy.
Bardzo chętnie przychodzę wyciszyć się i pomodlić się. Mogę siedzieć godzinami po cichu, albo różaniec odmawiać, czy koronkę. Tak, z Maksymiliana. Ale mieszkam aż przy Róży Wiatrów, także latem rowerem przyjeżdżam w dzień. To znaczy potrzeba duszy. Trzeba czuć w środku po prostu tą potrzebę. Tych prośb to zawsze każdy z nas ma dużo. I dziękowaniu gorzej wychodzi, bo zapominamy, jak coś otrzymamy już. Także jest o co prosić i za co dziękować Bogu.
Ja tak cały czas, można powiedzieć, rosnę w tej relacji. Kiedyś był Róg Światło Życie, teraz jest małżeństwo. Próbuję ciągle odnajdywać żywą relację, uczyć się być z Jezusem. No jest we mnie pokój, taka radość i to jest dla mnie takie najważniejsze trwanie po prostu. Przyjeżdżam tutaj czasami, bo jak wracamy z angielskiego, żeby się chwilę pomodlić z dziećmi. Żeby nauczyły się tak modlić się też nie tylko słowami, ale też żeby po prostu popatrzyły. Jest to piękne miejsce. Pytam, czy chcą właśnie przyjechać do kaplicy, to bardzo chętnie. Ja mam 5-latka żywego i Anię, która ma 9 lat, więc Ania już tak bardziej świadomie. Jest nawet dumna z tego, że mogła przyjść i pomodlić się razem z mamą.
Nie często tu przychodzimy, ale nie przychodzimy tak to rzadko, bo lubię się w niej modlić. 10 różańca zawsze tu odmawiam. Modlę się o mamę, żebyś była zdrowa i tak samo o mnie i o Wojtka. I o babci, i o całą rodzinę. Dlatego, bo warto tu się pomodlić i poprosić Boga, żeby z nami był i przyszedł do naszego serca, bo my go potrzebujemy.
Było tyle przeszkód, to maszyna zawiodła, to auto zawiodło, to coś się wydarzyło, że trzeba było drugi raz robić pewną rzecz, ale się nie poddawaliśmy. Wielka radość teraz jest. Termin był wyznaczony i nie wyrobilibyśmy się także tak spontanicznie, znajomi, przyjaciele. Nasi parafianie oczywiście przyjeżdżali do nas i pomagali.
Piękni także, ludzie z ulicy Bursztynowej, tam trzy rodziny piękne właśnie, Kalinowscy, Poniatowiczy i Potoccy.
Wolne dni to były zajęte właśnie przy kaplicy, nie?
To tak. Nie trzeba było prosić.
Rozporzucone tak, i oni przyszli. No. Ksiądz biskup był już zaproszony, także nie mogliśmy zawieść.
Odwiedziłam z mikrofonem drugą w Białymstoku kaplicę wieczystej adoracji przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego.
My znajdujemy się teraz w tak zwanym refektarzu. Tutaj jemy posiłki z księżmi i tutaj zorganizowaliśmy taką małą wystawę różnych pomysłów, projektów. Księża się wypowiadają, jak im się to podoba lub się nie podoba. To są przeróżne projekty, ponieważ gościliśmy tutaj takiego pana profesora Rafała Rostkowskiego z Gdańska, który malował tutaj u nas mural o świętym ojcu Pio w Dolnym Kościele i on zaproponował, że mógłby coś zaprojektować ewentualnie do tej kaplicy, żeby może ją troszeczkę ubogacić jeszcze Brakowało nam tutaj też i jakiegoś akcentu z Matką Bożą, czy chociażby ze świętym Janem, świętym Piotrem, Marią Magdaleną, którzy idą do grobu, czy Maria Magdalena, która klęczy przy grobie, czy jakieś takie coś a la freski stare. I on zaproponował kilkanaście propozycji, które ewentualnie są do wykorzystania. Główna część tej kaplicy jest, czyli jest ten obraz, który kiedyś tu przyjechał aż z Petersburga, jeszcze za księdza Krawczenki, pierwszego proboszcza tutejszego, budowniczego kościoła. Taki obraz wschodni, nawiązujący do sceny wyjścia Chrystusa z grobu. U stóp tego Pana Jezusa jest monstrancja, specjalna taka szkatuła przeciwwłamaniowa. Zakończenie prac było przed Wielkanocą 2020 roku i 17 kwietnia ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita białostocki, przyjechał do nas na tak zwaną oktawę, powiedział przepiękną też homilię paschalną i zeszliśmy tam do tej kaplicy i tam ksiądz arcybiskup dokonał poświęcenia, błogosławieństwa tej kaplicy i dokładnie 23 kwietnia, nawiasem mówiąc na moje imieniny, taki prezent skromny, wymarzyłem sobie, otworzyliśmy. Mamy tutaj ogromny baner, który informuje też o kaplicy adoracji. Taki pan Janek, który tu przychodzi 3 nad ranem, czasami 5, adoruje tutaj, też pilnuje tego miejsca. Pełna nazwa parafii brzmi Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego Białostoku. O, tutaj jest pani Dorota, która chyba przyjechała na adorację. Pani wychodzi z adoracji. Pani jest z Polskiego Radia Białystok.
Często tutaj pani przychodzi?
Staram się przynajmniej raz w tygodniu, po pracy zajeżdżam na godzinkę czy pół. Umacnia duchowo, uspokaja. Po prostu człowiek nie jest też sam. Może spotkać się z Bogiem, takiej bliskości bezpośredniej. Jeśli ktoś poszukuje jakiejś drogi życia, czy ma jakieś pytania, warto na pewno skorzystać.
Wchodzimy teraz do przedsionka. Który jest tak przygotowany, że można, nie schodząc do kaplicy, tu się pomodlić, ponieważ jest duża szyba, klęcznik. Patrzymy w dół i tam za szybą już jest Najświętszy Sakrament. I tu nad nami, nad tą kaplicą, jest replika grobu pańskiego. Są też relikwie skały z Golgoty i z grobu pańskiego, przywiezione z Ziemi Świętej. Właśnie pod tym grobem pańskim odbywa się wieczysta adoracja. Widzimy tutaj osoby, które się modlą. Wierzę w to, że z tego miejsca wypływają ogromne łaski dla nas wszystkich.
Nie modlę się na różańcu, rozmawiam z Panem Jezusem. Daję Mu wszystkie moje troski, cierpienia i proszę Go o taką łaskę, żeby być po prostu wolnym. To jest dla mnie najważniejsze. To bardzo szybko czas leci, kiedy człowiek się zamyśla, zatapia się w to miłosierdzie tego Pana Jezusa. Jestem taka bardziej zdrowsza, wesoła, jestem wyluzowana.
Zna Pani Ojca Szóstaka? On zachęca do różnych wielkopostnych przedsięwzięć, tak to się nazywa, pod hasłem okruchy i między innymi w poniedziałki zawsze prosi, żeby przyjść adorować Pana Jezusa. Bliskość Boga mi daje, tak? Człowiek lepszy jest chyba, wydaje mi się, wobec swoich bliskich na co dzień, w domu, w pracy. Jestem z sąsiedniej parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin. Po prostu szukałem, gdzie w poniedziałki znajdę wystawienie Najświętszego Sakramentu i pamiętałem, że tutaj jest kaplica.
Proszę, dlaczego? A ja codziennie tu przychodzę pomodlić się i poprosić Boga o łaski. Pacierz mówię i odmawiam Ojcze nasz, zdrowaś Maryję, chwała Ojcy. No co daje, bardziej spokojny jestem. No i zwierzam się Panu Bogu, prosząc o zdrowie, o wszelkie łaski, jakie potrzebuję. I podejrzewam, że je otrzymuję. Proszę Panią, najważniejsze, modlę się o zdrowie. W stanie wojennym nie miałem pracy tutaj. Musiałem wyjechać do kopalni. W kopalni miałem wypadek. Pół głowy niesprawna, mam oka, nie mam, widzi Pani. To oko wstawione, ale to się wszystko, wie Pani, co zapada.
wydawało mi się, że jedna taka całodobowa kaplica adoracji dla naszego miasta to jest za mało. Bo wiadomo, że jest ta kaplica w parafii Ducha Świętego. Odpowiadając jakby na potrzeby ludzi, którzy też mieszkają w tej części miasta, uważałem, że to jest oczywiste, że coś takiego powstanie tutaj i myślę, że to będzie taka tendencja, że coraz więcej parafii włączy się w ten nurt wieczystej adoracji. To jest nie tylko pomysł, ale potrzeba też ludzi, którzy chcą spędzać z Chrystusem Eucharystycznym czas, sam na sam, w ciszy, w skupieniu.
Był to reportaż Urszuli Kropiewnickiej Kaplice Ciszy. Opowiadali ksiądz Józef Wiśniewski, historyk Krzysztof Pogorzelski, zastępca przełożonej Anna Jotczyk, ksiądz Józef Kozłowski, Antoni i Ewa Sic, ksiądz Adam Skreczko, ksiądz Jerzy Sokołowski oraz mieszkańcy Białegostoku.